Stroje, ceremonia i czy siedząc w opactwie westminsterskim była możliwość korzystania z toalety. Dzisiaj zapraszam Was na krótkie podsumowanie pierwszej od 70 lat koronacji w Wielkiej Brytanii. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu Po Królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam! O koronacji przez ostatni miesiąc mówiłam już tyle, że słowo koronacja odmieniłam przez przypadki chyba ze 100 razy. Albo i lepiej, ale postanowiłam, że dzisiaj jeszcze raz zasiądę przed mikrofonem i zrobię takie podsumowanie post factum. I od razu mówię, że to nie będzie opisywanie całej ceremonii, wszystkiego ze szczegółami, co jak się zdarzyło i co jak wyglądało, tylko to będą takie same perełeczki. To będą takie rzeczy, które oglądając z nagrania te ceremonie, przyjazd, ale także paradę po ceremonii zobaczyłam, zaskoczyły mnie, o których wcześniej nie wiedziałam albo nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądało. Także dzisiaj bardzo konkretnie, tak troszkę na luzie, zapraszam Was na takie omówienie koronacji i obiecuję, że kolejne odcinki nie będą o koronacji. Na jakiś czas ten temat sobie po prostu już odkładamy. Ale przez ostatnie kilka tygodni przybyło bardzo dużo nowych słuchaczy podcastu Po Królewsku. Bardzo mi miło, że jesteście. Witam Was tutaj z otwartymi ramionami. I rozgośćcie się. Jest wiele odcinków do przesłuchania, ponad 50, a także inne materiały możecie znaleźć też na moim kanale na YouTube Po Królewsku, czy na moim Instagramie Po Królewsku. Także bardzo mi miło, że jesteście. No i zapraszam Was do mojego pokrólewskiego świata. Koronacja odbyła się 6 maja. Byłam wtedy na miejscu w Londynie. Oczywiście moje sprawozdanie możecie posłuchać w ostatnim odcinku podcastu, ale także zrobiłam taki vlog, filmik na YouTube, gdzie możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Jednak koronacja to nie tylko uroczystości w sobotę. Z okazji tego święta monarchii tak naprawdę, no zaplanowano szereg spotkań i wydarzeń z udziałem rodziny królewskiej na kilka dni przed samą uroczystością, ale też na kilka dni po. Widzieliśmy króla Karola, królową Kamilę, ale także no, najbardziej znaną parę, czyli Williama i Kate, a także ich dzieci w wielu sytuacjach, czy spotykali się z obywatelami Wielkiej Brytanii na ulicach, w pubach, czy podczas wolontariatu w takim ośrodku skautowym. Widzieliśmy ich naprawdę w różnych odsłonach, ale takie, które najbardziej przykuło moją uwagę, no to był taki bankiet, wydarzenie, spotkanie rodziny królewskiej z gośćmi, którzy przyjechali na uroczystość koronacji do Londynu. Ono odbyło się w przeddzień koronacji, 5 maja, w piątek wieczorem. I to było spotkanie z szefami państw, rządów, członkami rodzin królewskich, którzy właśnie jako tacy bardzo wysoką rangą reprezentanci swoich krajów przyjechali do Londynu. No i w spotkaniu w Pałacu Buckingham zaskoczyły mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to zdecydowanie dress code. To było dosyć skromne wydarzenie, ale ja myślałam, że jak o tym słyszałam wcześniej, że może będą jakieś tiary, może jakieś wieczorowe suknie, no, że będzie jakoś tak po królewsku, że będzie bling bling. A tu się okazuje, że to, co ubrały osoby, które przyszły na to spotkanie, było dosyć skromne, powiedziałabym wręcz biznesowe. To były garnitury u panów, a proste sukienki zakolano z dłuższym rękawkiem dla kobiet. Nie było jakiejś bardzo błyszczącej, obszernej biżuterii. Tutaj skarbce nie zostały zaprezentowane. Także naprawdę było to dosyć skromne i mogło to w pewien sposób zwiastować to, co będzie się działo kolejnego dnia, na co chyba jeszcze nie byliśmy tak do końca przygotowani. Ale jeszcze o strojach dzisiaj troszkę opowiem za chwilkę. A tymczasem o drugiej rzeczy, która mnie zaskoczyła podczas tego spotkania, i to była nieobecność królowej Kamili. Kamili, królowej małżonki. No, ona miała być kolejnego dnia koronowana, to też była jej koronacja, tak jakby na to nie patrzeć, a jej tam nie było. Nie było jej na tym spotkaniu wieczornym, nie wspierała wówczas męża i swojej rodziny w tym wydarzeniu. No i oficjalne stanowisko jest takie, że Kamila nigdy nie miała wziąć udziału w tej uroczystości, że miał być król, że to miało być jego wydarzenie, a wspierać mieli go inni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. I miało to tak wyglądać, ponieważ wiadomo było, że na Kamilę czeka, na Kamilę czeka kolejnego dnia bardzo długi, męczący dzień, że to też jest jej koronacja. I tak to było trochę tłumaczone. No i powiem, że ja byłam dosyć zaskoczona tym, że jej tam nie było i może aż tak bardzo bym tutaj złośliwie się do tego nie odnosiła, jak niektórzy, dlatego że były takie opinie w mediach także, które twierdziły, że Kamila specjalnie opuściła to wydarzenie i podjęła tę decyzję dosyć w ostatniej chwili, ponieważ bardzo źle znosiła nieprzychylne komentarze, które pojawiały się w jej stronę przed całą koronacją, protesty i po prostu opuściła to wydarzenie, żeby móc się psychicznie zregenerować w ostatniej chwili. Myślę, że gdzieś pewnie prawda leży po środku. Na pewno to zbyt dobrze nie wyglądało, że jej na tym bankiecie, na tym spotkaniu nie było, tym bardziej, że no, to nie była impreza domówka, która przeciągała się, wiecie, no, nieskończenie długo, tak? To było jakieś spotkanie, które trwało kilkadziesiąt minut, dwie godziny może, szybka wymiana zdań, powitanie gości, tak naprawdę no to także jej gości, więc szkoda, że jej tam nie było, ale była kolejnego dnia i jej obecność tam także omówimy. I tak jak mówiłam, stroje z 5 maja nieco zapowiadały, co goście będą mieli na sobie 6 maja, i pewnym zaskoczeniem dla mnie były jednak dość skromne stroje gości koronacyjnych, ponieważ jak się okazało, strój obowiązujący na tej uroczystości to był strój formalny dzienny. I zamiast tiar i klejnotów postawiono na kapelusze, ozdoby do włosów i lekkie sukienki za kolano, często w kwiatowy wzór. I jakbyście oglądali jeszcze raz tę transmisję z koronacji, to był taki zdecydowany trend, i bardzo dużo gości, może nie tych, że tak powiem, VIP-ów, nie osoby, które były w rodzinie królewskiej, czy reprezentowały dany kraj, były na przykład członkami innych rodzin królewskich, ale wiele z takich gości, ogólnie wiele kobiet, miało sukienki kwiatowe, dosyć zwiewne i miało na to szal, jakąś marynarkę, żakiecik, jakąś narzutkę, opaskę, fascynator albo delikatny kapelusz. I to jest jak najbardziej okej. Ja chyba nie spodziewałam się aż takiego luźnego stroju. Bardziej mi to przypominało jednak garden party niż taką wystawną uroczystość w opactwie westminsterskim, ale no rozumiem, że jakby było to zgodnie z dress code'em. Panowie tutaj mieli do wyboru na przykład taki poranny garnitur, jakby nie wiem jak to powiedzieć, to pewnie Aleksandra Pokuła miałaby dużo do opowiedzenia na temat tego, jak dokładnie nazywały się te stroje, zresztą Ola zrobiła film na YouTubie właśnie na temat strojów podczas koronacji, także możecie sobie tam dużo na ten temat posłuchać. Tak, poranny strój męski, że tak powiem, się tam pojawiał, ale niektórzy panowie także byli w garniturach. Ale chyba te kobiece stroje bardziej mnie tutaj zaskoczyły. I ten kwiatowy wzór. No, ale od tej zasady były wyjątki. Powiedzmy sobie, z jednej strony, no głównie od tej zasady wyjątkami były takie stroje, powiedzmy, historyczne. I mieli je lordowie, osoby sprawujące różne funkcje, na przykład w parlamencie, czy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie wszyscy. Dlatego, że niektórzy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, tak jak księżniczka Beatrice albo Eugenia, one miały takie stroje jakby zgodne z dress code'em, ale niektórzy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mieli takie właśnie historyczne stroje, zaraz jeszcze do nich przejdę, ale takie historyczne stroje, czy jakieś takie specjalne stroje mieli oczywiście król i królowa. I król Karol przebierał się podczas tej uroczystości niezliczoną ilość razy, no co było podyktowane oczywiście ceremoniom koronacyjnym. Czy nam się te stroje podobają, czy nie i czy uważamy je za mniej, czy bardziej eleganckie? No trochę to nie ma znaczenia właśnie dlatego, że są to stroje historyczne. Jednak muszę tutaj zaznaczyć coś, co według mnie nie wypadło dobrze i pozwolę sobie tutaj w pewien sposób ocenić strój historyczny, czego, jak powiedziałam, nie powinno się robić. I to jest ten strój króla na wyjście. Ponieważ para królewska zarówno jak przyjeżdżała, jak i wyjeżdżała z opactwa westminsterskiego, mieli takie peleryny z trenem, które były w różnych kolorach. Na przyjazd był to kolor bordowy, na wyjazd był to kolor takiej królewskiej, głębokiej purpury, trochę taki kolor, powiedzmy, jagodowy, bardzo głęboki. I król pod tą peleryną miał czarne spodnie ze złotym paskiem, a także taką, powiedzmy, tunikę założoną na koszulę. I ta jego pierwsza tunika rzeczywiście była taka bordowo-czerwona i broniła się wizualnie bardzo dobrze i super pasowała do tej peleryny. To ta druga była w takim fiołkowym, bratkowym kolorze, bardzo jasnym i zupełnie nie pasowała ani do Karola, ani do jego cery, ani do uroczystości, ani do tej historycznej peleryny w kolorze głębokiej królewskiej purpury. I tutaj tak, niestety bardzo niekorzystnie to wygląda na oficjalnych portretach pokoronacyjnych z pałacu Buckingham. Ja nawet pokusiłam się o takie stwierdzenie na Instagramie, że król wygląda trochę jak w dresie Adidasa, ponieważ tutaj mamy powtarzający się ten motyw pasków. Oczywiście jest to dowcip, tak? Zdecydowanie ten strój nie dodał mu królewskości, myślę, o którą tutaj chodziło. Co można było zrobić? Można było po prostu troszkę przyciemnić ten kolor i myślę, że on wtedy tak bardzo nie rzucałby się w oczy, ale to jest takie gdybanie, jakieś zaskoczenia, jak mówiłam, jest luźniejszy odcinek, więc pozwolę sobie tak troszkę pogdybać na temat strojów i wyrazić jakieś tam moje osobiste preferencje, ale postanowiono zrobić tak, jak zostało to jakby zaprezentowane i to też jest okej. Z drugiej strony, według mnie, bardzo piękną i odpowiednią do okazji kreacji miała na sobie królowa Kamila. Suknia została zaprojektowana specjalnie właśnie na tę okazję. Była wyszywana cała złotą nitką. To była taka dosyć prosta sukienka i na nią była, peleryna. No, ciężko nazwać te elementy garderoby, szczerze mówiąc, na którą jeszcze była jedna peleryna, więc tutaj było kilka warstw, ale generalnie cały ten strój był wyszywany złotą nitką i uroczym dodatkiem było to, że były tam wyszyte dwa pieski, Kamili i Karola, które zostały uratowane ze schroniska. Jeden piesek to Beth, a drugi Bluebell. One były na dole sukni. Jeżeli o tym wiecie, to na pewno na to zwróciliście uwagę, a jeżeli nie, to myślę, że jakoś one się tam bronią i nie są jakimś bardzo infantylnym dodatkiem. Ale na dole sukni, obok piesków, były także wyszyte imiona dzieci i wnuków Kamili. Także ta jej rodzina także była obecna na jej sukni. Ja uważam, że ta suknia była zupełnie w jej stylu, była bardzo jakby koherentna, tak? Była bardzo dopasowana do jej stylu i także do tego, na przykład, co miała na swoim własnym ślubie z Karolem. Musimy pamiętać, że zarówno Karol, jak i Kamila to są osoby w takim wieku seniorskim, tak? Mają taką średnią 70, 74, 75 lat. Także to nie są takie młode osoby, jaką na przykład była Elżbieta II, kiedy była koronowana. I ja się spotkałam z wieloma takimi opiniami, że królowa Elżbieta, ona wygląda tak pięknie, była taką boginią, a Karol i Kamila wyglądają po prostu jak starsze osoby na tronach. I słuchajcie, no trochę tak jest, dlatego że różnica wieku jest diametralna, to jest w zaokrągleniu około 50 lat, więc no wiadomo, że mężczyzna, który jest, ma siwe włosy, trochę wyłysiały, z zmarszczkami, który wiele w życiu przeżył także, no jak każdy 74-latek, on nie będzie wyglądał tak, jak kobieta, która ma tam 26-27 lat. To jest oczywiste, też jakby figurę ma inną, jego skóra inaczej wygląda, tak jak powiedziałam, włosy, także no zupełnie jest inny odbiór i też dużo było komentarzy na temat wyrazu twarzy Karola, że Elżbieta wyglądała tak no promiennie, a Karol wyglądał tak frasobliwie, powiedziałabym, troszkę tak bardzo był skupiony, mało się uśmiechał i tutaj mogę to obronić tym, że to była bardzo taka uroczystość, którą on mógł przeżywać religijnie, tak? Przede wszystkim ta uroczystość była uroczystością religijną, była uroczystością duchową dla niego. Także no oczywiście, no jak tam wychodził, czy wchodził, no to bardziej nawiązywał kontakt z publicznością, że tak powiem, i ten wyraz twarzy miał bardziej promienny, ale przez tą główną część ceremonii jednak ta jego twarz była taka zadumana. O, także tam bardzo się, nie, że tak powiem, nie uśmiechał, bardziej przeżywał. Kamila podczas swojej koronacji była zdecydowanie bardziej uśmiechnięta, ale myślę, no, że dla niej to też jest takie, ma większy luz, tak? Mogła sobie na to pozwolić. Ona tam była tylko, grała taką drugoplanową rolę, bardziej pierwszoplanową rolę zdecydowanie grał Karol. I widziałam też komentarze, już wszystkie komentarze po prostu na temat zachowania Karola i Kamili chyba tutaj dotknę w tym segmencie. Widziałam też komentarze na temat tego, że Kamila poprawiała sobie włosy, jak zakładali jej koronę na głowę i że to nie jest w porządku. Ja tu bym chciała jednak obronić trochę Kamilę, dlatego że ja przypatrywałam się, jak ta korona była założona i przede wszystkim te korony są bardzo ciężkie i to nie jest coś, co wiecie, wygodnie sobie nosicie jak kapelusz. A po drugie, jeżeli ona jest ciężka i jeżeli arcybiskup nałożył jej tą koronę w taki sposób, że jej włosy były tak przytrzaśnięte, że na przykład wchodziły jej w oczy, no to wiadomo, że musiała sobie te włosy trochę poprawić, bo to wyglądało tak, jakby ona sobie chciała te włosy właśnie jakoś z nad oczu przegonić. Więc no ja bym tutaj nie interpretowała tego w taki sposób, że Kamila tak bardzo o swój wizerunek dbała, że musiała sobie poprawiać włosy podczas i że to nie jest w porządku, tylko właśnie myślę, że te włosy jej wchodziły w oczy. Także sobie tam troszkę palcem przejechała kilka razy. Może to nie wyglądało najlepiej, no ale z drugiej strony, jeżeli przez kolejne pół godziny miałaby cierpieć, to może dobrze, że tak zrobiła. No dobra, chyba temat Karola i Kamili już wyczerpałam póki co. Na pewno oczy wielu z Was były zwrócone jednak na rodzinę Walesów, czyli na Williama i Catherine, a także ich dzieci. No i rodzina Walesów wybrała takie bardzo tradycyjne płaszcze peleryny orderów, którymi są uhonorowani. I tutaj William miał na sobie płaszcz orderu podwiązki, a Kate, jak ją bardziej znamy, miała płaszcz królewskiego orderu wiktoriańskiego. Miała ten przepiękny taki niebieski, w bardzo takim intensywnym kolorze płaszcz. Taki sam płaszcz miała Sophie, czyli żona najmłodszego syna Elżbiety II, Edwarda. Zresztą teraz księżna Edynburga. Także obie kobiety miały takie same płaszcze. Księżniczka Anna także miała płaszcz, pod spodem miała mundur, bo następnie w tej paradzie do pałacu jechała na koniu, miała bardzo taką zaszczytną rolę w Straży Królewskiej, więc miała na sobie także mundur z kapeluszem, który miał taki czerwone piórka, do których zaraz przejdziemy, ale miała też na sobie płaszcz jednego z orderów i to był płaszcz w kolorze zielonym. Także te płaszcze tam się pojawiały właśnie głównie w przypadku rodziny królewskiej. pojawiały się też w przypadku, tak jak wcześniej wspominałam, na przykład niektórych lordów albo osób, które sprawowały jakieś funkcje parlamentarne. I to, co było dużym odstępstwem od tradycji, co już wspominałam, to był brak tiar, no bo zawsze na koronacjach pojawiały się tiary i pojawiały się takie małe korony arystokratyczne i te tiary rzeczywiście cały czas u kobiet na włosach były, ale te małe korony, one zawsze w momencie, kiedy monarcha był koronowany, to także arystokraci zakładali sobie sami te małe korony na głowy. No tutaj takiego gestu nie było. Taki gest był przy każdej poprzedniej koronacji, więc zrezygnowano z tiar i z tych koron. Jak już jesteśmy przy strojach i gościach, no to nie sposób nie wspomnieć o tym, kto ostatecznie stawił się w opactwie. No bez wątpienia była to okazja dyplomatyczna, zresztą poprzedniego wieczora było takie przyjęcie, o którym wspominałam wcześniej, aby powitać tych wszystkich gości. Kraje były reprezentowane na najwyższym szczeblu. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, a na przykład USA pierwsza dama dr Jill Biden z wnuczką prezydenta Finnegan Biden. A także tutaj niekoniecznie musieli być to prezydenci, mogły zastąpić ich na przykład pierwsze damy, jak to było w przypadku USA, czy w przypadku Ukrainy. Zaskoczyła mnie nieco obecność całej rodziny Middletonów, czyli całej rodziny Kate, tak? Rodzice, a także rodzeństwo byli w komplecie, chociaż bez małżonków i mieli bardzo dobre miejsca. Mieli miejsca zaraz za rodziną królewską, także chyba bardziej niż ich obecność zaskoczyły mnie właśnie te ich bardzo dobre miejsca w opactwie, ale rozumiem, że po prostu jest to rodzina przyszłej królowej, więc tutaj też znalazła swoje zaszczytne miejsce wśród tego zaszczytnego, szlachetnego gremium. Oczywiście w opactwie nie brakowało znamienitych Brytyjczyków, w tym także znanych aktorów, muzyków czy naukowców. No i warto to zauważyć, że miejsce nie było przypadkowe. Każde krzesło było podpisane i każdy wiedział dokładnie, gdzie ma siąść. A to było bardzo dobrze widać, kiedy w opactwie siadała pierwsza dama USA, zaraz właśnie obok pierwszej damy Ukrainy. I tam były takie plakietki, było na przykład napisane, wymyślam, Argentyna i Argentyna plus jeden, czyli było dokładnie napisane, gdzie ma zasiąść osoba, która byłaby wysłana z Argentyny i towarzysząca jej osoba. Jak mówię, Argentyna to tylko przykład. Przyszła mi do głowy, bo jest na A, na początku alfabetu. Wśród gości byli także przedstawiciele różnych religii i wyznań, tych chrześcijańskich, ale także innych pozostałych dużych religii na świecie i takich, które są reprezentowane w Wielkiej Brytanii. Obecny był m.in. naczelny rabin Wielkiej Brytanii i co ciekawe, noc przed uroczystością rabin spędził w Clarence House, czyli domu króla Karola, na jego osobiste zaproszenie. Dlaczego tak było? Bo to jest, myślę, że jedna z najciekawszych ciekawostek w ogóle z tego dnia. Sobota to dzień szabatu i Żydzi wtedy tradycyjnie nie mogą korzystać z elektryczności ani z jakiegoś zmechanizowania. Jest to taki dzień na przykład bez telefonów komórkowych, bez świecenia światła elektrycznego itd. No i rabin musiał mieszkać wystarczająco blisko opactwa, aby przejść na piechotę do opactwa. I właśnie rabin przeszedł z Clarence House do opactwa na piechotę, a dodatkowo, żeby uszanować jego czas szabatu, wymiana jego słów z Karolem, to była taka grupowa wymiana słów tych przedstawicieli religii właśnie z Karolem, nie była nagłaśniana mikrofonem, aby właśnie nie złamać tej zasady szabatowej. Na pewno zastanawiacie się, a przynajmniej ja się zastanawiałam, czy goście w opactwie mogli skorzystać z toalety. I okazuje się, że nie do końca. Emily Nash, która jest królewską korespondentką magazynu Hello, wspominała, że były dwie okazje, aby udać się do toalety, ale już nie powiedziała, jakie to były okazje albo jak wyglądały te toalety. Z informacji, które znalazłam w sieci, wynika, że toalety były, jednak już od początku wszyscy byli uświadomieni, że dostęp do nich wcale nie jest taki ułatwiony, a po godzinie 10 rano, uroczystość zaczynała się o 11, nie można już było ruszać się z miejsc. Czyli te osoby, które nie skorzystały wcześniej, nie miały już takiej możliwości. Uroczystość trwała 2 godziny, czyli tak naprawdę 3 godziny byli zupełnie odcięci. To, co mnie zaskoczyło z takich właśnie informacji organizacyjnych, to jest to, że w opactwie były rozstawione ekrany, takie powiedzmy telewizorki, i tam jeżeli ktoś nie widział koronacji, tego co dzieje się w tym centralnym punkcie opactwa, w tym takim teatrze koronacyjnym, właśnie były przygotowane ekrany, gdzie goście mogli podglądać ceremonię i właśnie rzeczona królewska korespondentka magazynu Hello Emily Nash właśnie wspomina, że ona głównie widziała tę ceremonię na ekranie, mimo tego, że była w opactwie westminsterskim. Z osób, które były w opactwie, na pewno zwróciliście uwagę na 2 osoby. Pierwsza osoba to oczywiście książę Harry. Harry, wiadomo, spekulacje o jego przyjeździe grzały media od tygodni. Jego wizyta była bardzo krótka, przyleciał poprzedniego dnia, zawitał do opactwa i zaraz potem pojechał na lotnisko, nie jechał do pałacu Buckingham, nie spotkał się z rodziną na takim skromnym lunchu pokoronacyjnym, który tam na rodzinę królewską czekał. No i Harry, tutaj niektórzy się śmieją, że strategicznie był przez większość ceremonii zasłonięty piórkami z kapelusza księżniczki Anny. A także tak jak podczas poprzedniej dużej uroczystości, czyli pogrzebu królowej Elżbiety II, Meghan była zasłonięta tą słynną świecą, nie wiadomo czy przypadkowo, czy celowo, no to tutaj mieliśmy bardzo podobny motyw z piórkami, z kapelusza księżniczki Anny. Znowu, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było celowe, czy niecelowe, ale się wydarzyło. Drugą osobą, którą na pewno widzieliście, która na pewno wpadła Wam w oko, była Penny Mordaunt. Penny to jest chyba największe zaskoczenie koronacji i to była ta pani w niebieskim, która przez całą uroczystość trzymała albo miecz, albo szablę. Kim jest Penny Mordaunt? Ja myślę, że uważnym królewskim obserwatorom wcale nie jest to obca twarz. Penny jest przewodniczącą Izby Gmin w brytyjskim parlamencie, a także przewodniczącą Privy Council, czyli Tajnej Rady. I na pewno ją pamiętacie, ponieważ odegrała ona bardzo ważną rolę zaraz po śmierci Elżbiety II w trakcie takiej oficjalnej proklamacji króla Karola na króla. To było w Pałacu Świętego Jakuba w Londynie. Miała przepiękną czarną opaskę na włosach, która fantastycznie kontrastowała z jej blond włosami. Wyglądała przepięknie i to też były takie początki jej na stanowisku właśnie przewodniczącego Izby Gmin, z tego co pamiętam, bo ona była chyba powołana przez premierkę Liz Truss. Tutaj bym musiała sprawdzić, ale tak mi się kojarzy właśnie ze września. I ona wtedy też zrobiła furorę i były pytania, kim jest ta pani w ogóle i tak świetnie się ubrała. No także Penny Mordaunt się tutaj pojawia przy różnych królewskich uroczystościach, no i także w dniu koronacji pełniła swoją zaszczytną funkcję. Jak dla mnie prezentowała się znakomicie, chociaż wiem, że nie wszyscy są fanami jej stroju. W wywiadzie, które udzieliła już po koronacji, z tego co pamiętam, to była telewizja ITV, przyznała, że przed ceremonią wzięła kilka tabletek przeciwbólowych, które pomogły jej utrzymać ten miecz, a potem chyba szablę, byśmy to przetłumaczyli, przez 2 godziny. Ten pierwszy miecz, który trzymała, miał 3,5 kilo i trzymała go około godziny. Także naprawdę było to ciężkie zadanie, no ale Penny się zabezpieczyła tutaj tabletkami przeciwbólowymi, żeby to przetrwać i mam nadzieję, że jakoś bardzo ją ręce na drugi dzień na przykład nie bolały. I teraz krótko o samej ceremonii. Zanim jeszcze ona się rozpoczęła, no to ewidentnie ktoś się na nią spóźnił. Do tej pory nie wiemy, jakie jest oficjalne stanowisko i wytłumaczenie tego spóźnienia, czy tego niedopasowania się w czasie. A mianowicie Karol i Kamila jechali w karocy, wiadomo, przez połowę Londynu. No dobra, nie przez pół Londynu, z pałacu Buckingham do opactwa westminsterskiego. No i kiedy już przyjechali pod opactwo westminsterskie, to okazało się, że wcale z niej nie wychodzą, tylko nadal czekają w karocy. Potem media próbowały się doszukać jakiegoś czytania z ruchu warg, że Karol był tym dosyć zaniepokojony, to lekko powiedziane, troszeczkę zdenerwowany. Na kogo oni czekali? A czekali przez 5 minut. Czekali na Williama i Kate, czyli na księcia Walii wraz z całą rodziną, bo to nie była tylko Catherine, ale były to także ich dzieci Charlotte i Louis. I w programie uroczystości William i Kate powinni przyjechać wcześniej, oczywiście, niż Karol i Kamila, wejść, usiąść i poczekać, aż król i królowa wejdą w procesji. Tak się nie stało, dlatego że William i Kate przyjechali tak naprawdę troszkę w ostatnim momencie i weszli w procesji za Karolem i za Kamilą. Jeżeli chodzi o zasadę precedencji, to nie wypada dobrze, tak? Dlatego że Karol i Kamila powinni wejść ostatni do opactwa westminsterskiego, tymczasem weszli za nimi William i Kate. Co się wydarzyło? Dlaczego tak się wydarzyło? Wiecie, jakby za dużo rzeczy tam nie poszło niezgodnie z planem, czyli większość rzeczy poszła zgodnie z planem podczas tej uroczystości. Ta jedna rzecz nie poszła zgodnie z planem, tak mi się wydaje, no chyba, że plan jednak był taki, żeby oni weszli na końcu, co byłoby trochę dziwne, no ale jakoś, mam nadzieję, nie spowodowało to wielkich kłótni przy rodzinnym lunchu, ale mnie to bardzo, bardzo zaskoczyło. Druga sprawa, która mnie zaskoczyła, to była długość ceremonii, dlatego że ja myślałam, że troszkę będzie krótsza. Trwała 2 godziny, królowej Elżbiety II, koronacja trwała 3 godziny, także tutaj godzina została ucięta, ale myślę, że na przyszłość dobrze by było, gdyby jeszcze troszkę było ucięte. Ja nie mówię, że do godziny, ale myślę, że łatwiej po prostu byłoby to oglądać, byłoby to jeszcze bardziej zrozumiałe. No chociaż rzeczywiście ta koronacja Karola już była dużo bardziej zrozumiała i dużo szybsza niż ta Elżbiety II. No i długo, dużo tego czasu wypełniała muzyka. Muzyka była przepiękna. Skomponowano 12 nowych kompozycji na tę uroczystość, także jak najbardziej wszystko było niesamowite. Tej muzyki było naprawdę dużo, były także takie znane hymny, więc nie tylko nowe utwory, ale ona też bardzo przedłużała całą tą uroczystość, a także nadawała jej takiego blichtru. To, co mnie kolejno zaskoczyło, to było to, że przy pierwszej części koronacji rozpoznania, recognition po angielsku, nie tylko biskup, arcybiskup Canterbury czytał jakby te wersy, że to jest wasz król i tak dalej, tylko były to także inne osoby. Tradycyjnie zawsze był to tylko arcybiskup, który czytał w 4 strony świata i Karol się jakby prezentował swoim, powiedzmy, poddanym. Tym razem było to zrobione inaczej, nie tylko był to arcybiskup, ale także były to inne osoby. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, już chyba przedostatnia, to kwestia tego, nie wiem dlaczego mnie to zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo oglądałam koronację Elżbiety, ale jakoś chyba nie zwróciłam na to uwagi. To jest to, że krzesło koronacyjne było tyłem do publiczności i przodem do ołtarza. Ma to sens, jak najbardziej. Ma to sens, ponieważ tam na tym krześle koronacyjnym także jest ten moment namaszczenia olejem, który jest bardzo takim osobistym, religijnym przeżyciem dla monarchy, który jest koronowany. Tylko jakby powinien być on i Bóg w tym momencie. Także rzeczywiście ma to sens, że jest to zwrócone w stronę ołtarza, ale nie zwróciłam na to wcześniej uwagi, że sama koronacja także jest na tym samym krześle, także odwróconym w stronę ołtarza. Powiedzmy ołtarza, tak? Jakoś wydawało mi się, nie wiem, że jednak jest to krzesło koronacyjne w stronę publiczności, że tak powiem. No, dlatego mnie to po prostu zaskoczyło. No i to, co było bardzo takim miłym elementem na koniec, to było błogosławieństwo po koronacji, błogosławieństwo dla Karola od różnych reprezentantów różnych wyznań chrześcijańskich. Mieliśmy tam i kościół grecki, i katolickiego kardynała, i mieliśmy różne kościoły angielskie reprezentowane. No więc było to takie bardzo ekumeniczne przeżycie i w ogóle bardzo mi się podobało to, że na tej koronacji właśnie byli przedstawiciele różnych religii, różnych wiar, różnych odłamów zaproszeni. To tyle perełeczek, które dla Was przygotowałam, moich takich największych zaskoczeń. Jakoś ich nie porządkowałam od największego zaskoczenia do najmniejszego zaskoczenia. To są takie rzeczy, na które szczególnie zwróciłam uwagę właśnie oglądając koronację w telewizji, w internecie, po prostu relacje z koronacji, które najbardziej rzuciły mi się w oczy, zaskoczyły mnie, może Was też zaskoczyły. Możecie napisać, jeżeli oglądacie na YouTubie, w komentarzu, co najbardziej zaskoczyło Was podczas tej koronacji, a ja w kolejnym odcinku, już obiecuję, nie zajmuję się tematem koronacji, ok? Bo już słowo koronacja w moich ustach, mam wrażenie, że zagościło na dobre i chciałabym je na pewien czas pożegnać. Jeżeli oczywiście podobał Wam się odcinek, to nie zapomnijcie dać kciuka w górę pod filmem na YouTube i ocenić podcastów aplikacji Spotify. Za każdą aktywność bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i co? Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!